W miejscowości Krasnobród. Będzie też Radio Maria, telewizja Trwam. Mamy taki festyn ludowy. rolniczy połączony z Dniem Dziecka, gdyż jutro Dzień Dziecka, w związku z tym też i dzieci zapraszamy. Także ten festyn zacznie się o godzinie 14, pięknie zakończony już potem uroczystą mszą świętą w naszym sanktuarium maryjnym w Krasnobrodzie. Myślę, że wielu chętnych, którzy to słyszy dzisiaj i chciałby być, zapraszam tu w imieniu rolników na te piękne święta ludowe w Krasnobrodzie.
Panie senatorze, święto ludowe, drugi dzień Zielonych Świątek, jak ja to zawsze mówiłem, że Duszpasterstwo Rolników i Solidarność, Związek Solidarności Rolników organizowali właśnie drugi dzień Zielonych Świątek, chociaż za czasów zniewolenia totalitarnego zniesiono dzień wolny, bo przed wojną były dwa dni wolne, a więc niedziela i poniedziałek zawsze były dniami świątecznymi. Tak się złożyło, ale na wsi no poniedziałek zawsze może być świętem i zawsze można się radować. Festyny, mówi pan, że będzie festyn, a więc będą zespoły ludowe. Dzisiaj w sposób szczególny jak gdyby się unaoczniło to, że te zespoły ludowe powstają, jest ich coraz więcej, mają swoje stroje, jest radość, tworzy się kultura, tworzy się to coś, co tworzy również świadomość, nie tylko świadomość, ale tą tożsamość wiejską, prawda?
To tak, no jutro to święto, które jest organizowane, jest oczywiście przy udziale Solidarności Rolniczej, diecezjalnego duszpasterza rolników, również samorządowcy, którzy z tych okolicznych gmin tutaj się organizują i właśnie między innymi będzie i młodzież, i dzieci, i Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Białowoli, którą jest w mojej miejscowości, my zawsze można powiedzieć, mamy czym się pochwalić, ale też i posłuchać, bo naprawdę pięknie grają. I te różne zespoły ludowe, kapele, no myślę, że ten dzień potrafimy jakoś spełnić razem z radością, ale mimo, że trudności są na wsi, ale trzeba Panu Bogu umieć też podziękować za to wszystko, co jest
i
dobre.
I trzeba umieć się cieszyć się tą radością, że możemy być razem, bo święto ludowe zawsze dążyło do tego, żeby ludzi łączyć, żeby pokazać, że wieś potrafi być razem i potrafi coś dla siebie dobrego zrobić. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Cieszę
dziękuję,
się, że jutro jest to wielkie Wielkie święto i że będziemy razem i że możemy dziękować Panu Bogu za to, że jeszcze wieś potrafi się cieszyć, radować i być ze sobą. Proszę Państwa, tak jak zapowiadałem przed chwilą, mamy dzisiaj wiele różnych spotkań. Mamy również możliwości mówienia o sprawach, które są ważne. Czekamy na pana Gabriela Janowskiego, który również jedzie ze spotkania i za chwilę będzie u nas. Natomiast dzisiaj chciałem jeszcze poprosić obecnego również w terenie pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego o jego wypowiedź na temat tego, co takiego ważnego jest w tej chwili dla świata rolniczego. Dlaczego mamy pana Janowskiego w tej chwili na linii, tak? Prosimy bardzo. Szczęść Boże, panie Gabrielu. Halo?
Halo, tak.
Szczęść Boże, panie Gabrielu. Gdzie pan jest? Czekamy na pana tutaj w studio. Gdzie pan jest?
Tu jesteśmy 15 kilometrów przed Toruniem, bo strasznie tutaj się okazało, przy budowie drogi są ciągłe stopy czerwonych świateł, więc nie mogliśmy przyjechać tak, jakbyśmy chcieli szybko. Natomiast halo?
Prosimy, jest pan na antenie. Bardzo prosimy.
Mianowicie byliśmy dzisiaj na spotkaniu na wielkiej wystawie zwierząt hodowlanych w Płoniawach. I okazało się, że tam niespodzianką była wizyta również pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zostałem wcześniej zapowiedziany jako kandydat do parlamentu, że będę miał wystąpienie. No oczywiście było wystąpienie pana prezydenta i dopiero o tym przemawiałem do ludzi, bo nie mogłem opuścić ich, bo byłaby to arogancja wobec tych wszystkich, którzy oczekiwali, że posłowie do Parlamentu Europejskiego przedstawią się, przedstawią program. Więc tak się złożyło, że jesteśmy teraz w trasie. Myślę, że za kilka minut będziemy bezpośrednio już w studio, a teraz dzięki nowoczesnej technice możemy z Państwem rozmawiać, z naszymi słuchaczami.
Panie Gabrielu, to dzisiaj...
Szanowni Państwo, drodzy radiosłuchacze, jest dla mnie wielkim przywilejem, że mogę teraz uczestniczyć w kampanii do Parlamentu Europejskiego. Bardzo miłe było, ludzie zwracali się z prawdziwymi oznakami sympatii, mówiąc: dobrze, że pan wraca, bo pan wojował o te nasze sprawy, teraz będzie pan wojował tam w Brukseli. A rzeczywiście jest o co wojować, ponieważ od 13 roku, 2013 na 14 do 20 będzie nowy program polityki rolnej i w ogóle nowy budżet. I rolą wszystkich polskich parlamentarzystów jest, by ten budżet był dla Polski, dla polskich rolników, no w miarę dobry, a ja bym powiedział nawet nie w miarę, tylko dobry, ponieważ tak się niefortunnie złożyło, że wstępując do Unii Europejskiej na podstawie traktatu kopenhaskiego, polscy rolnicy, ale nie tylko, bo inne dziedziny polskiej wytwórczości zostały poszkodowane. I my teraz, no choćby dopłaty, polscy rolnicy mają znakomicie niższe niż rolnicy krajów starej Unii. Jeżeli my nie zawalczymy o ten budżet, o normalny budżet, to będzie bardzo trudno polskim rolnikom konkurować. A to oznacza, że będziemy mieli mniejsze wpływy z naszego rolnictwa, z naszej żywności. A co jak to? I to jest według mnie no, rzecz niesamowita. Polska ma olbrzymie, naprawdę niewyobrażalne, wyobrażalnie wielkie możliwości produkcji prawdziwie dobrej, zdrowej żywności. Nasze rolnictwo nie jest tak schemizowane, nie jest tak uprzemysłowione, skoncentrowane. Więc mamy takie atuty, którego są pozbawieni, których to atutów są pozbawieni kraje i rolnicy zachodni, ponieważ tam chemia to wszystko już jest tak, tak zanieczyszczyła środowisko i glebę, że nie muszę mówić, ale i te produkty z tej gleby nie są tej jakości, jak być powinny. To jest jedna rzecz. A druga, według mnie równie ważna, to to, że musimy tam dążyć w Unii Europejskiej, żeby nie była tylko popierana ta wytwórczość wielka, przemysłowa przez koncerny według bardzo takich no, wyśrubowanych norm żywieniowych, ale to nie są normy dla człowieka, tylko dla producenta i dla produktu. To znaczy, żeby on był długo świeży, żeby pomidor ładnie wyglądał, ale niekoniecznie, żeby był smaczny. I wydaje mnie się, że naszą rolą powinno być przywrócić to, co było naszą specjalnością, a więc ta żywność najlepszej jakości, jaką eksportowaliśmy do krajów zachodnich.
Właśnie ja myślę, panie, tak, panie Gabrielu, to jest, te sprawy są bardzo ważne, bardzo istotne, ale dzisiaj, pan słyszy? Ale dzisiaj był pan na tym spotkaniu, tam byli mleczarze. Sytuacja polskiego mleczarstwa na dzień dzisiejszy jest bardzo trudna. Co można tym ludziom dzisiaj powiedzieć?
Sytuacja polskiego mleczarstwa na dzień dzisiejszy jest bardzo trudna. Co można tym ludziom powiedzieć?
Dziękuję, panie redaktorze, na podjęcie tej sprawy. Rzeczywiście tam byli mleczarze z czterech powiatów. I przecież jeden z tych powiatów, Ostrołęcki, ma największą liczbę krów w Polsce. 136 tysięcy krów. To jest prawdziwe zagłębie mleczarskie. Ci rolnicy poczynili wielkie inwestycje. Zresztą bardzo często trochę na wyrost, bo niestety nasi urzędnicy no byli bardziej papiescy niż papież, jeżeli chodzi o te normy unijne. Rolnicy budowali wielkie obory ze wszystkimi, jak to się mówi, prawda, z higienicznymi wymogami. Bardzo często w oborach mieli więcej kafelków niż w łazience w domu. I dzisiaj przy spadku, przy drastycznym spadku cen mleka, a przypomnę, że ci rolnicy robili bardzo często tak zwane biznesplany, przyjmując tę cenę, no ówcześnie obowiązującą, to było 40 zł, 50 zł. dzisiaj dostają nierzadko połowę tego. Czyli cała kalkulacja wzięła w łeb. I ci rolnicy dzisiaj stają się niestety niewolnikami banków, bo trzeba co kwartał spłacać kredyty, no a tu nie ma tych dochodów, jakie oni przewidywali. I to jest wina rządu, że na czas nie interweniuje, bo już były pewne oznaki, mianowicie Stany Zjednoczone i Kanada zaczęły dopłacać do eksportu mleka w proszku. W związku z tym uzyskali większe możliwości eksportu do krajów arabskich i do innych krajów, a Europa niejako przespała ten moment. Na czas nie walczyła o to, żeby zrównać te subsydia do mleka na wzór amerykański. No, polski minister rolnictwa, z przykrością to powiedzieć, też nie był tutaj dość stanowczy. Nie monitował, nie pisał pism, nie alarmował. Właśnie na tym polega rola odpowiedzialnego ministra, że śledzi sytuację w przypadku zagrożenia, no działa.
Panie Gabrielu, ja myślę, że tak, że my dokończymy tą rozmowę za chwilę, jak już pan przyjedzie, dlatego że trudno jest tak rozmawiać przez telefon.
Dobrze.
Cieszymy się, że pan jedzie do nas i że pan będzie mógł ze słuchaczami porozmawiać. Już w tej chwili zapraszam słuchaczy do rozmów telefonicznych, proszę państwa.
Bardzo dziękuję.
Czekamy tutaj na pana, mam nadzieję, że pan za chwilę będzie. Natomiast proszę państwa, również do tej audycji dzisiaj zaprosiłem pana Krzysztofa Ardanowskiego, doradcę pana prezydenta, wiceministra w gabinecie pana Jarosława Kaczyńskiego. Szczęść Boże, panie ministrze, witam serdecznie. Halo? Halo? Halo, prosimy bardzo. Halo, prosimy bardzo.
Tak?
Witam bardzo serdecznie pana.
Witam serdecznie, bardzo pozdrawiam i pana redaktora i wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Dzisiaj jest taki dzień, no bardzo radosny, bardzo świąteczny, ale i też bardzo pracowity dla was wszystkich, dlatego że z okazji tego święta w wielu miejscowościach są zorganizowane różnego rodzaju spotkania z wyborcami, z ludźmi, przedstawiane są programy. Jak pan dzisiaj odbiera nastroje, które są wśród rolników, z którym pan się spotyka? Bo wiem, że od rana pan jest w terenie.
Panie redaktorze, biorę udział w wielu spotkaniach z rolnikami i raz tego tylko
chwilę. Mamy bardzo zły odbiór, proszę państwa, no przepraszam bardzo, tak to jest, jak ciężko jest znaleźć, porozmawiać z ludźmi. Będziemy czekali na rozmowę telefoniczną. Proszę państwa, to co dzisiaj chciałbym ja powiedzieć od siebie, to przede wszystkim to, że bardzo ważną rzeczą jest, bez względu na to, jakie mamy własne predyspozycje, trzeba się zastanowić, trzeba iść do wyborów i trzeba zacząć myśleć, co dalej. Wybory do Parlamentu Europejskiego to są wybory w tej chwili dla wsi Polski bardzo ważne, dlatego że tam się decyduje się niestety tam sprawa polskiego rolnictwa, decyduje się sprawa budżetu dla tego rolnictwa, decydują się pieniądze, które tam są uchwalane. Mam nadzieję, że to, co będzie w Parlamencie Europejskim, a więc te wszystkie ustawy, będzie można inaczej przeprowadzać, jak będą właściwi ludzie. Pamiętam tu i tu, gdzie mieliśmy okazję spotykania pana Wojciechowskiego, Janusza Wojciechowskiego, który walczył o sprawy związane z GMO w Parlamencie Europejskim, walczył o owoce miękkie. I myślę, że jednak udało się pewne rzeczy w Parlamencie Europejskim załatwić. Udało się również, proszę państwa, pomyśleć, jak dalej rozwiązywać sprawy związane ze wspólną polityką rolną. Wspólna polityka rolna, tak jak mówi pan Gabriel Janowski, jest to coś bardzo istotnego dla funkcjonowania rolnictwa w tym nowym organizmie, jakim jest Unia Europejska. Funkcjonowanie tego rolnictwa do 2013 roku zostało przyjęte, ustanowione, to co mówił pan Janowski, dopłaty zróżnicowane, ale jakieś tam dopłaty dla tych polskich rolników są, jakieś ochłapy zostały rzucone i jakoś próbują jeszcze się zmieścić w tych wszystkich sprawach. Natomiast to, co się dziać będzie po 2013 roku, po 2020 roku, od tego będą zależały właśnie głosy, które będą z Polski szły. W tej chwili mamy przywróconą rozmowę telefoniczną z panem Ardanowskim. Prosimy bardzo, panie Krzysztofie, prosimy bardzo.
Bardzo przepraszam, bo byłem w podróży, jestem w podróży i nie zawsze zasięg jest. Więc te spotkania z rolnikami często są smutne, ponieważ to nasze piękne chłopskie ludowe święto, jednocześnie święto bardzo silnie związane z naszą tradycją religijną, jest zakłócane sytuacją ekonomiczną. Rolnicy mówią bardzo wyraźnie o tym, że nie widzą perspektyw, nie widzą nadziei na prowadzenie działalności rolniczej. Szczególna sytuacja jest w tej chwili z producentami mleka, którzy zainwestowali ogromne pieniądze. To są duże gospodarstwa, często bardzo zadłużone. Dzisiaj pan prezydent Lech Kaczyński spotykał się z rolnikami na północnym Mazowszu, w powiecie Maków Mazowiecki. Również te głosy rolników były. Jednocześnie, kiedy pytamy rządzących, co zamierzają robić, żeby nie dopuścić do załamania gospodarczego polskiego rolnictwa, najczęściej słyszymy, że nie można nic zrobić, bo Unia Europejska. Ja zdecydowanie takiemu myśleniu się przeciwstawiam. To jest nieprawda, ponieważ w wielu krajach, i przykłady mamy bardzo konkretne, kraje Unii Europejskiej, niezależnie od Komisji Europejskiej, nie tylko oczekują, że Komisja rozwiąże problemy, ale niezależnie od Komisji Europejskiej podejmują różne działania zaradcze. Również po to, żeby zmniejszyć koszty prowadzenia działalności rolniczej. W ubiegłym tygodniu rząd niemiecki w trybie natychmiastowym wprowadził zmniejszenie akcyzy w paliwie rolniczym, żeby rolnikom niemieckim pomóc w zakupie tańszego paliwa niezbędnego do prowadzenia produkcji. To działanie jest prowadzone na 2 lata i rolnicy niemieccy zaoszczędzą w ten sposób. Jest to w pewnym sensie pomoc państwa niemieckiego, 500 milionów euro, 500 milionów euro. Tyle rolnicy niemieccy w ciągu 2 lat zaoszczędzą. Ich konkurencyjność będzie większa. A u nas są problemy z działaniami, które były wprowadzone również i przez poprzedni rząd. Brakuje na nie pieniędzy. Dla mnie skandalem jest na przykład fakt, że bardzo dobry program Mleko w Szkodę dla dzieci, ważne, rozmawialiśmy o tym już wielokrotnie, ważne zarówno ze względu na odżywianie dzieci, na pewne biologiczne wartości witamin i wapnia, również przyzwyczajenie dzieci do konsumpcji mleka i jego przetworów. To również bardzo pobudzało rynek, sprawiało, że na tym rynku więcej mleka można było sprzedać. Ten program jest właściwie w tej chwili zagrożony. Rząd nie przeznaczył na niego odpowiedniej ilości środków. Bardzo trudno było przekonać dyrektorów szkół i dzieci do uczestnictwa w tym programie. Brakuje w tej chwili już w programie, nie jesteśmy nawet w połowie roku, brakuje 30 milionów złotych. Dyrektorzy mleczarni alarmują, że nie mają zapłacone za mleko, które już dostarczyli do szkół. Tu jest różnica, jak podchodzą choćby do własnego rolnictwa Niemcy, a w jaki sposób podchodzi polskie państwo. Na dodatek pojawia się coraz więcej zagrożeń również. Wchodzi bardzo agresywnie na polski rynek jeden z największych zakładów mlecznych w Europie, firma Miller w Saksonii. Firma, która w tej chwili w wielu stacjach telewizyjnych, w mediach bardzo agresywnie reklamuje swoje wyroby. Ta firma chce zająć czołowe miejsce na polskim rynku w pierwszej trójce, czyli wyeliminuje znowu ileś polskich zakładów mleczarskich, które mają kłopoty finansowe również. Źle się dzieje, chciałoby się trawestować Szekspira, źle się dzieje w państwie duńskim, źle się dzieje w państwie polskim.
Panie Krzysztofie, sytuacja z tego, co pan mówi, z tego, co widzimy i co słyszymy od ludzi, jest bardzo trudna. No trochę pada, to też trochę radości, bo może na polach jednak zacznie przybywać. Natomiast dzisiaj mówimy głównie o sprawach związanych jednak z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Ta sytuacja, która tutaj jest w Polsce, ona będzie przekładała się jednak na to, co będzie działo się również i tam w Parlamencie Europejskim. I dlatego chyba tak ważne jest, żeby po pierwsze pójść do wyborów, a poza tym wybrać właściwych ludzi. Wiem, że nie za wielu rolników startuje na tych miejscach, z których można ewentualnie pretendować do tego, by być w Parlamencie Europejskim.
Panie redaktorze, to wszystko, o czym mówię, wiąże się bardzo ściśle również i z polską reprezentacją w Brukseli, w Parlamencie Europejskim. Musimy wybrać ludzi, którzy znają sprawy wsi, ale równie ważne, a może nawet i ważniejsze, i mówię to również jako rolnik, jest to, żeby rozumieli polską rację stanu, żeby rozumieli, czego tam od nich nasz polski naród oczekuje, żeby nie bali się Unii Europejskiej, nie opowiadali tylko i wyłącznie, że nie można niczego zrobić, bo Komisja Europejska nie pozwala zabrania. Chodzi o to, by wybrać ludzi odpowiedzialnych, kompetentnych, ludzi, którzy czują i myślą po polsku, bo wtedy możemy nawet ich bardzo szybko nauczyć ich spraw rolnictwa. Jeżeli będzie dobra współpraca parlamentarzystów z zapleczem w Polsce, z organizacjami rolniczymi, z wieloma osobami, które mają wiedzę, to nawet takiego, który nie wszystko dokładnie w szczegółach rozumie, bardzo szybko można również i fachowca. Się, gdyby to byli rolnicy, gdyby to byli ludzie, którzy znają znakomicie sprawy rolnictwa, ale ważniejsze jest charakter, uczciwość, szlachetność i rozumienie polskiej racji stanu. I ja proszę i apeluję, byśmy poszli na wybory i byśmy na takich ludzi stawiali.
Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za ten apel i za to, żebyśmy stawiali na właściwych ludzi. Ja wiem, że będzie trudno przekonać ludzi jednak mimo wszystko do tego, żeby poszli, ale świadomość tego, że jeżeli nie pójdziemy, nie będziemy mieli możliwości wpływu na to, co się będzie działo, jest jednak chyba tym bardzo takim oczywistym działaniem. A przecież jako chrześcijanie, jako katolicy powinniśmy mieć świadomość tego, że tam, gdzie nas nie ma, to tam w zasadzie po tym nie może mieć pretensji, gdyż zgodziliśmy się na takie rozdanie, jakie inni wybrali.
Tak jest. Wejdą w to miejsce ludzie, którzy rozmawiają z Unią Europejską na kolanach, którzy Unii się bali, którzy źle negocjowali warunki wejścia do Unii Europejskiej. To czego się po nich spodziewać? Dlatego jeszcze raz proszę i apeluję o udział w wyborach i wybieranie ludzi, którzy rozumieją polską rację stanu. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy w tym pięknym, wielkim święcie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo dziękujemy panu za udział w naszej audycji. Co prawda telefonicznie, ale nie zawsze można być osobiście. Proszę państwa, oczekując jeszcze na przyjazd pana Gabriela Janockiego. W tej chwili dedykuję wszystkim dzisiaj rolnikom w to piękne i wspaniałe święto tą wspaniałą pieśń. Tym, którzy są w Licheniu, tym, którzy są w Jałdowie, tym, którzy są również w Gronowie, proszę państwa, koło Torunia jest też wielkie spotkanie rolników, wielki festyn organizowany przez Szkołę Rolniczą. Tym wszystkim dedykujemy tą pieśń. 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Turnia 056. Bardzo prosimy Państwa o rozmowy telefoniczne w tym pięknym, wspaniałym dniu. Chcę, proszę Państwa, powiedzieć, że to wszystko, o czym polscy rolnicy mówią w dniu dzisiejszym, tam na spotkaniach z wyborcami, to wszystko się dzieje autentycznie, to wszystko jest, to wszystko można dotknąć. I nieważne jest, że może jest dużo w tym goryczy. Ważne jest, że to jest rzeczywistość, że to, tak to wygląda, taka jest prawda. I niedługo, proszę Państwa, bo w środę będzie spotkanie interwencyjne telewizji Trwam na Górze Kokocz, gdzie chce się wyrzucić rolników z ich dziedzictwa, z ich ziemi. Serdecznie dzisiaj już zapraszam. Tam wszystkich ma być około 150 ludzi. Chcemy mówić o tym, co dotyka tych, którzy tam są prawidłowitymi dziedzicami tej ziemi. A w tej chwili mamy rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Ludwik z Małopolski.
Witam serdecznie Pana, Panie Ludwiku.
Ja chciałem taką poruszyć sprawę. No wiem, że w rolnictwie jest źle, ale chciałem poruszyć sprawę polityki rolnej. Bo się mówi dużo o tych dopłatach. A jaka jest u nas polityka i rolna, mówi się o dopłatach, a jaka jest polityka rolna odnośnie rozmieszczenia ziemi? U nas, żeby mówić o dopłatach, to trzeba przeprowadzić najpierw reformę rolną, a potem i skomasację. Bo takie grunty jak u nas są tu w Małopolsce, 7 hektarów, które są tak małe, to jak my się możemy równać z rolnikami, którzy są na zachodzie kraju, albo gdzie są już tutaj, mam wykaz, rolnicy holenderscy, rolnicy niemieccy, rolnicy irlandzcy, rolnicy, którzy dzierżawią po 5000 hektarów, są podstawiani przez małżeństwa polsko-niemieckie, są podstawione, wykupują ziemię i po 5000, tu mam takie notatkę, że małżeństwo polsko-niemieckie wykupiło 5000 hektarów ziemi. Jak to się ma do dopłat rolnych, które taki rolnik, który ma tutaj w Małopolsce, czy na Podkarpackim, czy gdzieś świętokrzyskim, który ma, dostaje te 2000, dostanie 2000, a który rolnik na zachodzie, ale nie mówię o polskim, bo może tam trochę jest tych polskich, którzy mają te większe obszary. Jak on może równać się z rolnikiem, który dzierżawi ziemię i dla niego kupić ziemię w Polsce, to tak jak jest u nas wydać Polakowi 100 zł, to dla niego 100 zł to jest dla niego tak jak jeden grosz.
Panie Ludwiku, może tak. Ja bym chciał, żebyśmy to tak jakoś skomasowali.
I scalanie, i rolnik z Małopolski czy z innych tu regionów powinien iść marsz na zachód. I dopiero można mówić o gospodarstwie rolnym. A to, co mówi pan Arendarski, to jest takie ble, ble, ble. Dlaczego oni to nie przeprowadzili? Teraz mówi pan Sawicki, że będzie uwłaszczał tych rolników. Kogo będzie uwłaszczał? Holendrów? Niemców, Irlandczyków i różne, czy innych, którzy mają wielkie obszary? Jak my możemy konkurować tu?
Proszę pana, może tak, może pan mnie dopuści do głosu, tak? Proszę pana, sprawa scalenia gruntu, sprawa dokończenia przedwojennej reformy rolnej była od 89 roku cały czas mocno omawiana i nie było woli politycznej, żeby to przeprowadzić również wśród rolników. Też nie było szans, żeby było kilka ustaw w Sejmie i wszystkie przepadały. Nie udało się wprowadzić dokończenia przedwojennej reformy rolnej i po 89 roku ziemia, która została zabrana Polakom, trafia do ludzi, którzy, no powiedzmy, niekoniecznie są Polakami. Dlatego uważam, że to, co pan mówi dzisiaj, Może już jest musztardą po obiedzie, a może jeszcze jest szansa, żeby zebrać wszystkie siły i żeby zmusić, aby ta ziemia, którą w tej chwili pan Sawicki chce oddać dzierżawcom i chce sprzedać innym, żeby ta ziemia właśnie wróciła do rolników, żeby jeszcze znaleźć jakieś pieniądze, jakieś środki, jakiś program narodowy, aby dać upełnorolnić rolników, szczególnie tam w Małopolsce. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Tak, prosimy bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. No, mówi Rajmund.
Witamy pana.
Ze wsi Samoszczel.
Witamy
pana. Ja słucham pana już od lat i w ogóle tych wszystkich rozmów niedokończonych i to wszystko. Po prostu trafiliśmy na zły okres, w którym były te negocjacje. Miller nas sprzedał po prostu. No i dzisiaj ja uważam, że po prostu przyjdzie nam chyba walczyć jak Piłsudski i inni po prostu, żeby tą Unię pokonać, bo oni po prostu naprawdę robią z nami co chcą. No,
no tak, ale,
dziękuję.
Ale w tej chwili mamy, wie pan, w tej chwili mamy wybory do Parlamentu Europejskiego. Być może właśnie by trzeba było wzmocnić się ludźmi, którzy w taki czy w inny sposób mogliby pomóc. Nawet załatwienie tej sprawy, o której mówił pan Ludwik, starania gruntów czy dokończenia przedwojennej reformy rolnej.
No właśnie, wykupują nas jak mogą. No.
Oszukują się, bo ja myślę, że tutaj brakuje, tak jak powiedziałem, ja na tych listach specjalnie rolników nie widzę. Jest pan Gabriel Janocki, który startuje,
tak.
Potem są wójtowie, jest pan Krzysztof Jurgiel, który walczy o polskie rolnictwo od wielu lat, ale ja bym chciał jeszcze trochę więcej ludzi tam naszych zobaczyć na tych listach. Bardzo panu dziękujemy.
No ja idę, gdzie tylko mogę, to naprawdę wspieram tą Polskę.
A niech pan powie tak, pana gospodarstwo rolne, jak ono wygląda, jak pan dzisiaj gospodarzy i tak dalej.
To znaczy się nie, ja tylko mam hektar ziemi, pracuję w mieście, ale naprawdę mi się, przepraszam za słowo, ryczeć chcę, jak patrzę, co ci Niemcy z tą Polską robią. Ryczeć mi się chce, ale...
To znaczy pan ma w tych terenach, gdzie Niemcy są tak bardzo widoczni?
Nie, też za Nakłem, Bydgoszcz, Nakło, to jest tak. No ale to po prostu tam ojciec taką działkę miał, ale my wszyscy pracujemy zawodowo, tak, nie?
Rozumiem, nie trzeba jakieś...
Ale robię co mogę tam, uprawiam i tego, nie tak dla siebie, nie?
Rozumiem. No. Bardzo panu dziękuję, szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną, prosimy bardzo, Radio Maryja.
A szczęść Boże, ja słucham tutaj tej
audycji. A z kim rozmawiamy?
Dla rolników.
A z kim rozmawiamy?
W tej chwili właśnie sprawa
pójścia... A nie przedstawi się nam pani?
Ja jestem z województwa podkarpackiego. Moje nazwisko Zofia.
Witamy bardzo panią Zosię.
No. I chciałam powiedzieć, że to jest takie chwilowe, tylko zainteresowane wszystkich polityków wsią, bo później po wyborach na wsi nie ma spotkań i politycy są w radiu, w telewizji, gdzieś tam na innych tych, a sprawy wsi to są dla nich nieistotne. I uważam, że w Parlamencie Europejskim spraw polskiej wsi się nie rozwiąże. To są sprawy do rozwiązania w polskim parlamencie i znajomość realiów wsi i regionu każdego, w którym są inne problemy rolnicze, pozwoli na rozwiązanie tych spraw. A jeśli politycy na wiejskiej nie mają pojęcia o rolnictwie, więc na przykład PSL, ta partia obrotowa, ona w ogóle nie powinna się przedstawiać, że oni są rolnikami i znają problemy wsi. W tej chwili do 2013 roku w województwie podkarpackim to mam wrażenie, że rolnictwo już całkowicie po prostu nie będą ludzie uprawiać pola, bo to, co w tej chwili się dzieje, to jest nie do pomyślenia.
No wie pani, jak się jedzie przez Polskę, to pola są uprawiane. Nie mówmy, że ludzie nie będą uprawiali,
no
to będą
tak,
mieli duże
są,
problemy w uprawianiu.
Na przykład przyjechać do Podkarpackiego i zobaczyć, jak wygląda uprawa, co któreś tam, a resztę jest nieuprawiane. I dlatego uważam, że w Podkarpackim z samego rolnictwa, jeśli rolnicy mają po 5 hektarów przykładowo,
to się nie utrzymają.
I dostają po 2000 dopłaty, więc oni nie mają szans, żeby inwestować i żeby wyżyć, utrzymać rodziny z rolnictwa. Są jeszcze potrzebne inne praca w przemyśle, a przemysł w województwie podkarpackim, wiadoma rzecz, wszystko się likwiduje. Odkąd żeśmy weszły do Unii, to wszystko ulega likwidacji.
Proszę Pani, bardzo dziękujemy Pani, bo mamy jeszcze jedną rozmowę telefoniczną. Ja myślę, że tak, że to Pani tutaj słusznie zauważyła, że jeżeli chodzi o Podkarpacie, to sytuacja jest bardzo trudna. Tym bardziej, że no tak jak już mówił Pan Ludwik, grunty się są niescalane, małe gospodarstwa rolne. I brak możliwości pracy w przemyśle. To jest podstawowy problem tamtych ludzi. Ale mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Prosimy bardzo. Jest pan na antenie. Prosimy bardzo.
Nie będzie pozwolony z Chrystus. Z Andrzej z Wielkopolski.
Witamy pana,
panie Michale.
Witamy.
No przecież ci ludzie, którzy dzwonią, tak dobrze mówią o Polsce, o polskim rolnictwie. Unia Europejska rozwali całe polskie rolnictwo i chłopów, to co stworzono po prostu do 10 hektarów. To co mówimy o tym wielkich hodowlach, o tym produkcji mleka, produkcji zbóż, to są przecież truciciele, to nie są rolnicy, to są ludzie, którzy po prostu żerują na dopłatach unijnych, żyją z dopłat unijnych, a rolnictwo traktują jako hobby, no nie wiem, oni chodzą, to nie są rolnicy, panie Michale.
Zgadzam się z panem.
No to jest trudna sprawa, wie pan. Skoro przyjedzie pan Gabriel Janowski,
jest już,
niech
jest
o
już.
Tym mówi.
Panie Gabrielu.
To trzeba głośno mówić, że ci, którzy chcą po prostu tylko być rolnikami dla pieniędzy unijnych, to oni nie mają prawa bytu, to nie są rolnicy.
Bardzo
panie Michale.
Dziękujemy panu bardzo. Panie Gabrielu, witam serdecznie.
Cieszę się, Boże, że pan dojechał wreszcie. Wszystkim słuchaczom i ojcom.
Bardzo proszę, tutaj rolnicy, nie wiem, pan nie słyszał, ale...
Znaczy słyszałem przez radio, tylko teraz
bardzo
idą.
Prosimy.
No jest tu wiele kwestii poruszonych przez radiosłuchaczy. Jedna kwestia to jest kwestia ziemi w polskich rękach. Okazuje się, że coraz mniej... rolnicy często nawet sami sprzedają tę ziemię. Pamiętam taki moment, mieliśmy posiedzenie Komisji Rolnictwa na Pomorzu, jechaliśmy autobusem 26 kilometrów i nie było ani jednego polskiego gospodarstwa. Tylko farmy niemieckie i duńskie. I co najgorsze, że media publiczne nie nagłaśniały tej sprawy. Ja miałem tylko okazję mówić w Radio Maryja o tych sprawach. Wszystkie inne, dokładna zmowa milczenia.
Proszę pana, tutaj rolnik przed chwilą z Wielkopolski zwrócił uwagę, że małe gospodarstwa rolne nie mają przyszłości, że w zasadzie te wielkie gospodarstwa, one już nie są, nie wytwarzają żywności, oni produkują, a więc bardzo mocno trują. No te wielkie hodowle Smithfielda, to co pan powiedział w tej chwili, wielkie gospodarstwa, to wszystko oparte jest no niestety na chemii i na dosyć dużym zmuszaniu ziemi do tego, żeby dawała jak najwyższe plony.
Ale to jeszcze jest inny zamysł. Mianowicie, jeżeli gospodarz jest samodzielny, to on decyduje o kierunku uprawy, o nawożeniu. Natomiast jeżeli jest duże gospodarstwo i współpracuje już z firmami chemicznymi, a nie daj Boże jeszcze z nasiennymi, które będą mu dostarczać GMO, to on staje się tylko niewolnikiem tych firm. On nie ma już prawa, by decydować o kierunku, o tym, co się dawniej nazywało gospodarowaniem. Mamy i to są wielkie niebezpieczeństwa.
Mamy rozmowę telefoniczną, dopuśćmy słuchacza. Bardzo prosimy.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Bardzo prosimy.
Mirosław się kłania z podwarszawskiej wsi.
Witamy pana, panie Mirosław.
Która coraz bardziej jest już coraz mniejszą, dlatego że urbanizacja nas zamyka pomału, ale jeszcze się nie zajemy. Ja to tak chciałem powiedzieć tylko tyle, jak poprzednie telefony, że tak troszeczkę powiało pesymizmem. No trzeba mieć nadzieję. Jak każdy rolnik patrzy w niebo, więc nadzieja przychodzi z nieba. Więc należałoby przygotować się dobrze do wyborów i mimo wszystko, mimo tych trudności, które oczywiście są, które pewno będą jeszcze, no należy wybrać odpowiednich ludzi, którzy rzeczywiście w końcu zaczną upominać się o nasze sprawy, żeby nasze polskie rolnictwo, jedno z najlepszych, można powiedzieć, w Europie, było postrzegane jako prawdziwe rolnictwo, miało większe wejście na te rynki, o których się tam zawsze nas mówiło, nam mówiło się nas, że jak wejdziemy, to będziemy mieli i tak dalej, ale z tego będziemy mieli, to nam niewiele zostaje. Te dopłaty są tak nędzne, że to nie starcza nawet na pokrycie wzrostu kosztów, które ponieśliśmy. Że jest to wiele trudności, także pozdrawiam też pana Gabriela Janowskiego, tego ministra rolnictwa, który właśnie kiedyś, jak był ministrem rolnictwa, to na przykład dopłaty do materiału siewnego, które były proferowane, to były w taki sposób, że rolnicy wtedy mogli od razu otrzymać tą dopłatę, tak zwaną, przez zakup materiału siewnego, czy to były ziemniaki, czy to były inne rośliny, jak zboża, poprzez to, że zakład, który sprzedawał, od razu musiał tą bonifikatę udzielić, a dany podmiot, który sprzedawał, rozliczał się z inspekcją nasienną w okresie do 3 miesięcy, załóżmy, a dzisiaj rolnik ma odwrotną sprawę, bo musi właśnie on składać te wszystkie dokumentacje i te mali rolnicy zostali odrzuceni całkowicie, no bo w wielu przypadkach jest to zrozumiałe, że rolnikowi się no nie opłaca jeździć czy składać tych wniosków. Ta biurokracja jest większa. Wielu rolników ma te trudności trochę z tym wypełnianiem tych dokumentów. No składanie tych do tych agencji rynku rolnego no dość jest oddalone zawsze od gospodarstwa i to zawsze dłużej trwa. Rolnik ten zwrot ma dopiero za jakiś czas, a rolnicy no nie mają tych pieniędzy, więc dlatego no, ta dopłata powinna być jak najbliżej rolnika, a nie coraz dalej, to tak nam się oddala coraz bardziej.
No bo Bruksela jest coraz dalej, proszę no pana, właśnie, to wszystko właśnie. Jest z tego powodu, że no to oni wszystko kontrolują i to wszystko musi być, wie pan, tak zrobione, tak. Że procedurą pogania.
Tak, byłem z jednym z rolników, którzy właśnie przed wejściem Polski do Unii Europejskiej organizowałem spotkania, które mówiły o prawdzie, jaka jest w rzeczywistości, że powinniśmy oczywiście, no mówię, łączyć się z innymi narodami, ale nie na takich warunkach, że powinniśmy tam to referendum odrzucić i ponownie negocjować i wtedy wynegocjować to, co trzeba dla Polski. A tak się nie stało. No i mamy to, co mamy. Dlatego teraz obecnie są te wybory i należy z nich rzeczywiście skorzystać w sposób prawidłowy, zagłosować odpowiednio, dobrze. Tak jak to każdy rolnik uprawia ziemię, dba o rośliny, tak samo trzeba, jeśli się posła wybierze, to trzeba go też na dywanik poprosić, z nim spotkania organizować, bo poseł, wiadomo, że jeśli jest wybrany, to nie będzie miał czasu tak bardzo mówić, co tam się dzieje, ale jeśli my sami, wyborcy, będziemy organizowali takie spotkania z nim, prosili ich na spotkania, to oni przyjadą i powiedzą nam to, co robią lub powiedzą nam, że nic nie robią, wtedy ich możemy w jakiś sposób odwołać, czy nawet no poskromić troszeczkę.
Bardzo dziękujemy panu. Oddajmy głos panu Gabrielowi, bo też dopiero co przyjechał. Może kilka słów. Bardzo prosimy, panie Gabriel.
Znaczy, jeżeli chodzi o wypowiedź tutaj pana małe gospodarstwa, tak się utarło, że one są zbyt małe, niewydajne i w ogóle. Ale gdybyśmy przyjęli inne założenie, że te gospodarstwa będą wspomagane na przykład przywilejem, nazwijmy to, własnej produkcji, przetwórstwa na rynki lokalne, to nie trzeba będzie wozić masła 150 km z mleczarni do sklepów czy innych przetworów. Ja osobiście uważam, że wielką szansą polskiego rolnictwa nie jest zmałpowanie, przepraszam za to słowo, zachodniego, ale wypracowanie własnego pewnego modelu. I tutaj są pewne rozwiązania, sprawdzone zresztą nie tylko w Polsce, ale na świecie również. I jeżeli zostanę posłem w Brukseli, to będę stanowczo właśnie zabiegał o to, żeby dać szansę rozwoju również tym mniejszym gospodarstwom. A powiadam jeszcze raz, możliwości jest dużo. No, bo na przykład w tej chwili królowa angielska jest największym beneficjentem dopłat. Ja myślę, że królowa ma z czego żyć. Ale niestety 80% dopłat to małe, idzie do 20% gospodarstw. No to przepraszam bardzo, coś tu jest nie w porządku. Ale oczywiście wielcy lobbyści tam na zachodzie takie proponują rozwiązania.
Mamy kolejną rozmowę telefoniczną, już ostatnią, prosimy bardzo, Radio Maryja. Prosimy bardzo. Halo?
A niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Prosimy mówi bardzo.
Ze Stanów Zjednoczonych. Ja bardzo serdecznie pozdrawiam pana Gabriela Janowskiego. Jest po prostu naszym takim bardzo miłym aniołem stróżem dla całego polskiego rolnictwa. Ale chciałem powiedzieć, zwrócić uwagę na taką rzecz, którą patrzę z tej strony oceanu, że Polska jest krajem, który jest bardzo czysty, jeżeli chodzi o ekologię, jest zdrowy i ma ogromny potencjał w tym względzie w całej Europie. I trzeba by ten potencjał zachować i wykorzystać. Do tego ja uważam, że powinno się wprowadzić licencje dla rolników, którzy będą prowadzić gospodarstwa rolne z produkcją ekologiczną, czystą, zdrową. I jako drugi krok wprowadzić podatki, które by zmuszały producentów tych wielkich, którzy mają tysiące hektarów areału uprawy, do przejścia na produkcję żywności też czystej, zdrowej, albo do płacenia wyższych składek, które by wyrównywały potrzeby rynku właśnie tego małego, który właśnie jest wytwarzany przez te gospodarstwa ekologiczne. No to tyle. Ja serdecznie jeszcze raz pozdrawiam.
Bardzo dziękujemy panu za tą propozycję. Pomysł dosyć dobry.
Bardzo dziękujemy. Ja osobiście również za te pomysły. Zgadzam się z panem w 100%. Trzeba szukać takich rozwiązań, które dadzą szansę polskiemu rolnictwu przez to, że ono ma pewne walory, których nie ma rolnictwo nawet amerykańskie czy europejsko-zachodnie w Europie Zachodniej. I dlatego musimy tworzyć odpowiednie regulacje, nazwijmy to prawne, podjąć działania organizacyjne i wsparcie finansowe. I to wtedy nam się ułoży w pewien model. Ale to trzeba mieć tę wizję tego polskiego rolnictwa, trzeba o nią walczyć w Europie, narzucić niejako. Dlaczego Holendrzy mogą dostawać dzisiaj dopłaty, żeby swoje zdegradowane rolnictwo przywrócić naturze? Polacy, mając naturalne rolnictwo, powinni dotrzymywać ekstra dopłaty za to, że mają właśnie takie naturalne, nieskażone rolnictwo. Inaczej mówiąc, przed nami, przed parlamentarzystami w Brukseli jest wielkie, wielkie zadanie, żeby sformułować zasady polityki rolnej i tam w Unii Europejskiej doprowadzić do jej realizacji. Dlatego, że bardzo niebezpieczna jest w tej chwili tendencja polegająca na tym, że usiłuje się zrzucić politykę rolną do krajów, do państw narodowych, tak zwana renacjonalizacja. To dla Polski byłoby nie bardzo dobre, ponieważ Polska nie jest jeszcze zbyt zasobnym, bogatym krajem i nie mogłaby tyle przeznaczyć na swoje rolnictwo, co kraje zachodnie.
To znaczy, panie Gabrielu, inaczej.
Brak jeszcze by się pogłębiła.
Chce się zabrać po prostu pieniądze unijne na rolnictwo i zmusić państwa narodowe do tego, że jeżeli chcą swoje rolnictwo dotować, niech dotują w miarę, w ramach możliwości własnego budżetu.
Dokładnie.
Myśmy to już przerabiali przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, kiedy za każdym razem nie było pieniędzy na politykę rolną. Zawsze brakowało, na wszystko brakowało. W tej chwili są pieniądze w budżecie jednak. Znalazły się.
Tak. Ja chcę o jednej rzeczy powiedzieć, bo w tej chwili wiele mówi się o obchodach 20-lecia, o tym wielkim sukcesie od wyborów. Rolnictwo zostało najbardziej poszkodowane tymi przemianami, zresztą również i przemysł, inne dziedziny, które zostały tak niegodziwie sprywatyzowane, ale to jest olbrzymie, wielkie zagadnienie. Przecież sam jeszcze jako minister postulowałem, by rolnicy stali się udziałowcami prywatyzowanego przemysłu rolno-spożywczego, żeby na wzór zresztą holenderski czy duński czerpali z tego tytułu później na koniec roku odpowiednie profity, mieli dywidendy i tak dalej. To mi ówczesny wicepremier mówi, chłop jest od orania i siania, a nie od handlowania. To znaczy, handlować to będą firmy, produkować żywność, natomiast chłop ma być takim tylko oraczem. No nie, to na to się nie można zgodzić.
Panie Gabrielu, audycja dobiega do końca. Spotkania z wyborcami. Ten tydzień dosyć pracowity. Już za tydzień w zasadzie będziemy mieli wybory, tak?
I tak,
co pan by z tych spotkań dzisiaj chciałby pan powiedzieć rolnikom?
Powiem tak, nie tylko rolnikom muszę powiedzieć. Na spotkaniu w Płocku było bardzo dużo płotczan, mieszkańców miasta. I tak, powiedziałbym, się interesowali rolnictwem i tak mnie przepytywali, i zresztą bardzo dobrze zostałem przyjęty z tymi rozmaitymi propozycjami, o których tutaj bardzo oczywiście skrótowo mówiłem, że to jest dla mnie optymistyczne, że nie tylko wieś, ale również miasto rozumie powagę sytuacji i rolę rolnictwa, ściślej mówiąc żywności, jako naszego narodowego dobra. Proszę Państwa, to dla mnie jako Polaka było bardzo przykre, jeżeli ciągle mówiono, że polskie rolnictwo jest zapyziałe, takie i w ogóle najgorsze z najgorszych. Nie. Polskie rolnictwo jest dobre, tylko trzeba go odpowiednio jeszcze wzmocnić. Miałem okazję zwiedzać czy kanadyjskie, amerykańskie i naprawdę nie wstydźmy się. Jest tu wielka, wielka potencjał.
Czyli co, prosimy, żeby ludzie poszli do wyborów i żeby głosowali.
Absolutnie,
Z jakiej listy, z którego miejsca pan startuje, bo to tak nawet pan nie raczył tego powiedzieć.
Startuję z listy PiSu. Lista numer 10 i pozycja 10, ostatnia. Ale myślę, że wyborcy odnajdą mnie. Jeżeli uznają, że mogę ich reprezentować w Brukseli, to oczywiście będę to czynił z taką samą stanowczością i energią i konsekwencją, jak to czyniłem w polskim parlamencie.
Proszę Państwa, jutro wielkie również święto, drugi dzień Zielonych Świątek. Spotykamy się w Krasnobrodzie. Tam również będą rozmowy niedokończone na temat roli ruchu ludowego w kształtowaniu odpowiedzialności patriotycznej wśród mieszkańców wsi, wśród rolników. Również będziemy mieli możliwość mówienia o tych sprawach. Panie Gabrielu, bardzo proszę.
Panie redaktorze, panie Michale, rozpoczął pan od przypomnienia, że dzisiaj jest święto ludowe. Ja chciałbym się do tych życzeń przyłączyć, bo to jest...
15 sekund.
Przyłączyć się i pamiętam z młodości, sam jeszcze czynię, właśnie na bramie umieszczamy te gałęzie zielone jako symbol właśnie naszego święta zesłania ducha, które za przyczyną Ojca Świętego tak odmieniło oblicze naszej ziemi. Chodzi o to, żeby to oblicze było prawdziwie ludzkie.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Gościem moim był pan Gabriel Janocki. Proszę Państwa, rozmawialiśmy również z panem Krzysztofem Ardanowskim i z panem senatorem Jerzym Kruścikowskim.